drodzy, od pewnego czasu wędrujemy po ścieżkach Ewangelii Marka. W zasadzie już chyba rozpoczyna się, mówiąc językiem sportowym, ostatnie okrążenie. Dzisiaj chciałbym, abyśmy spojrzeli do 12 rozdziału tej Ewangelii, a w zasadzie abyśmy przyjrzeli się jednej części, prawie że połowie, bo do wersetu 27. W związku z tym, że tu jest sporo myśli, a nie chciałbym, żeby to nadmiernie długo trwało, to nauczanie, rozważanie, postanowiłem to podzielić na dwie części. Drugą część poprowadzi brat Janusz za tydzień. Ewangelia Marka, jak wiemy, powstała około 55 roku po Chrystusie. Marek był tym, który dokładnie wsłuchiwał się w nauczanie świętego Piotra, którego był tłumaczem, którego nauki mógł pobierać, który był świadkiem też niesamowitych rzeczy, które działy się właśnie w czasach, kiedy Piotr nauczał, kiedy miał możliwość usłyszeć i poznać Ewangelię skutecznie, bo stał się dzieckiem Bożym. A później to wszystko zebrał w taki rzymski, konkretny sposób, ponieważ ta Ewangelia adresowana była głównie do Rzymian, którzy lubili wszystko konkretnie, bez jakiegoś wydłużania. Prawdy miały być wyeksponowane, bo na tym lubili, w taki sposób lubili się koncentrować. Ewangelia Marka, 12 rozdział, przekład dosłowny, proponuję, abyśmy sobie czytali pewnymi takimi częściami, etapami, i wyjaśniali sobie może pewne rzeczy, można sobie podkreślać, można w tych linijkach zapisać. Pewnie będzie za mało tych linijek, ale z tyłu też jest miejsce, można dodatkową kartkę wykorzystać. Przypowieść o dzierżawcach winnicy, to pierwsza część. I zaczął do nich przemawiać w przypowieściach. Pewien człowiek zasadził winnicę, otoczył ją murem, wykuł zbiornik, wzniósł wieżę, wynajął ją rolnikom i odjechał. W sezonie posłał do rolników sługę, aby przyjął od rolników część owoców winnicy. Oni natomiast wzięli go, ubiczowali i odesłali z niczym. I znów posłał do nich innego sługę. Temu rozbili głowę i znieważyli. Posłał jeszcze innego, tego zabili. I wielu innych, których albo wychłostali, albo pozabijali. Miał jeszcze jednego ukochanego syna. Posłał go do nich jako ostatniego, mówiąc: mojego syna uszanują. Natomiast ci rolnicy powiedzieli sobie: to jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. Chwycili go zatem, zabili i wyrzucili go poza winnicę. Co więc uczynił pan winnicy? Co więc uczyni pan winnicy? Przyjdzie i wygubi ich rolników, a winnicę odda innym. Czy nie czytaliście tego fragmentu pisma? Kamień, który odrzucili budujący, ten właśnie stał się głowicą narożną, czy dosłownym kamieniem węgielnym, czy literackim kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to w naszych oczach jest godne podziwu. I starali się go schwytać, ale bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim wypowiedział tę przypowieść. Opuścili go więc i odeszli. Przywykliśmy już do tego, że Pan Jezus, jak nauczał, często odwoływał się do przypowieści. Dlaczego? Otóż zawsze chciał, żeby ta nauka była dobrze odebrana. A nawet jeśli ktoś nie rozumiał takiej głębi teologicznej, bo tutaj akurat mówił do osób znających Pisma, to przede wszystkim wymiar tej historii, puenta tej historii zawsze musiała odnieść dobry efekt. Ponieważ te wszystkie przypowieści, jak na przykład ta, piętnowały zło i wskazywały, w zasadzie wzbudzały w słuchaczach właściwe wrażenie, czy właściwe umożliwiała wyciągnięcie właściwych wniosków. Czytamy tutaj o pewnym bogatym człowieku, który założył winnicę. Ale tą winnicę wynajął rolnikom. Oczywiście domyślamy się, że tym człowiekiem, który założył winnicę, jest Bóg. Natomiast winnicą jest Izrael, a rolnikami ci, którzy stali na jego czele, ci, którzy kierowali Izraelem, którzy mieli być przewodnikami, mieli prowadzić, mieli nauczać. A widzimy tutaj, że po pewnym czasie, czyli jak tu czytamy, w sezonie, posłał do rolników sługę. W sezonie. Otóż w Izraelu, kiedy posadzi się winnicę, zbiera się pierwszy owoc po 5 latach. I to w zasadzie możemy wyczytać z Księgi Kapłańskiej, z 19 rozdziału, wersety 23-25. Ja może sobie pozwolę to odczytać, które dokładnie o tym mówią. Otóż w tej Księdze Kapłańskiej czytamy tak. A gdy wejdziecie do ziemi i zasadzicie przeróżne drzewo owocowe, pozostawcie jego pędy nieobrzynane. Pędy będą nieobrzynane przez 3 lata. Ich owoc nie będzie spożywany. A w 4. roku cały ich owoc będzie świętością, radosnym podziękowaniem złożonym Panu. A w 5. roku będziecie jedli jego owoc dla pomnożenia wam i jego urodzaju. Ja, Pan, jestem waszym Bogiem. A więc w 5. roku Pan postanowił odebrać tą część, która była owocem zbiorów. Co się dzieje, kiedy przyszli słudzy? Zostali albo ubiczowani, albo zabici. Tymi sługami, dzisiaj wiemy, tak, że byli prorocy, posyłani przez Boga, aby przyprowadzać do porządku naród, aby napominać naród izraelski, aby głosić też tym, którzy stali na czele tego narodu, czyli właśnie, tak jak w tej przypowieści, rolnikom. Nie słuchali. Wiemy doskonale, Stary Testament czytając, że to poselstwo, to proroctwo, które wypełniało się, było bagatelizowane. Bardziej skupiano się na tym, co tu i teraz, niż to, co mówi Bóg. Chociaż przecież Bogu oddawali niby cześć. No i w końcu posłał syna. Posłał syna, którym też, jak wiemy, jest Jezus Chrystus. Ta przypowieść mówi nam o kilku rzeczach odnośnie Boga. Jeśli dokładnie odbierzemy to, co Jezus chciał przekazać, to przede wszystkim mówi nam o hojności Boga. Zobaczmy. Tu mamy obrazek takiej winnicy. Jest to ilustracja, w zasadzie z książki, która pewnie bardziej byłaby poglądowa dla dzieci, ale my również możemy z tego skorzystać. Winnica była potężna, miała wiele hektarów. Na tą winnicę ogrodzono nawet, żeby ją zabezpieczyć przed ewentualną kradzieżą, czy też dzikimi zwierzętami. Na tej winnicy zawsze była prasa, gdzie ubijano owoc, a potem zbiorniki, gdzie ten ubity, z ubitego owocu sok spływał, który oczywiście potem zamieniał się w wino. Była też wieża. Wieża miała kilka znaczeń. Była miejscem schronienia dla rolników, była miejscem, gdzie chowano narzędzia, miała też znaczenie magazynów, ale też wieża, tak jak na tym zdjęciu widać, służyła do tego, aby ktoś obserwował, co dzieje się na winnicy w czasie winobrania, kiedy owoc już dojrzał, ponieważ nie brakowało też złodziei, którzy przy tej okazji chcieli coś zabrać dla siebie. A więc ta wieża też służyła dla ochrony, do tego, aby mieć wszystko na oku. Ta winnica była kompletna. Ta winnica mogła przynieść wielkie korzyści. Bóg w swej hojności pozostawił ją rolnikom. Nie ma tu słowa o zarządcy nawet. Nie wyznaczył kogoś, kto pilnował. Sam też nie pozostał. Stworzył i zostawił. Tak jak z ziemią. Stworzył, dał ją ludziom, aby mogli korzystać. Pozostawił w raju, ale tak jak w tej przypowieści, wybrali swoją ścieżkę. Mówi nam też o ufności Boga, który tego właściciela, który odjechał, który pozostawił tym, którzy pracowali na tej ziemi, całą winnicę. Mogli ją uprawiać w jaki sposób chcieli. Pan w ogóle nie przypominał się i nie zwracał im uwagi, nie nakierowywał ich. Zostawił im, żeby uprawiali tak, jak oni uważają to za najlepsze. Ten fragment też mówi nam o cierpliwości Boga. Jeden sługa, drugi sługa, trzeci sługa, aż w końcu syn. Po pierwszym incydencie nie zamierzał zrobić porządku z tymi oprawcami. Po pierwszym incydencie nie poszedł, aby ukarać tych, którzy nie dotrzymali umowy, ale posyła kolejnego sługę. Wstrzymuje czas. Dzisiaj wiemy, że ten czas jest błogosławieństwem, ponieważ Bóg jest zainteresowany tym, aby jak najwięcej osób zmieniło swoje postępowanie, aby jak najwięcej osób przyszło przed Jego tron. Mówi nam o triumfie ostatecznej sprawiedliwości Boga. Ten fragment pokazuje, że w końcu jest gdzieś ten etap, kiedy Bóg mówi koniec. Ten etap, kiedy Bóg zamierza wprowadzić sprawiedliwość, czy też kierując się swoją sprawiedliwością, zapłacić tym, na co każdy zasługuje. Nieraz niektórzy ludzie myślą, że tak jak w tej przypowieści, że Bóg jest daleko, że Bóg nas nie widzi. Może i ci rolnicy myśleli, że skoro ten właściciel winnicy przez 5 lat nie dawał znaku życia, to może myśleli o tym, że może zapomniał, jest taki bogaty, ma mnóstwo posiadłości, że może nie żyje, może umarł, może właśnie to dla nich jest najlepsza rzecz. Też ludzie często odrzucają nadane przywileje, ale ten przykład pokazuje, że odrzucone przywileje Izraela przeszły na kogoś innego, na pogan. Łaska Boża rozlała się na innych. Ta przypowieść o tym doskonale mówi i to obrazuje. Ale też ta przypowieść nie mówi tylko o Bogu, który jest Bogiem sprawiedliwym, który wymierza sprawiedliwość, nie mówi o tych ludziach, którzy intuicyjnie zawsze gdzieś tam zyskiem się kierują, ale też mowa jest o Jezusie. Przecież ten Syn to jest właśnie Jezus. Pan Jezus, mówiąc w ten sposób o sobie, podkreślał, że On nie jest tak jak sługa, nie jest jak prorok. Jest Synem, który przyszedł do swojej własności, z namaszczenia Boga, z planu Bożego. Jest tym, który został posłany, aby upomnieć się o to, co jest Boże. Aby dać jeszcze ostatnią szansę tym, którzy może przyjdą po rozum do głowy, widząc Syna przychodzącego do swojej własności, do własności Ojca, jako ten, który dziedziczy tą posiadłość. Ale też widzimy tutaj Jezusa, który miał świadomość tego, jaką śmiercią umrze. Że przyszedł nie po to, żeby święcić triumf, ale po to, aby złożyć ofiarę samego siebie. Mówiąc to tym znawcom Pisma, już sugerował, że wy nie uszanujecie mnie, nawet kiedy sam powiem, że jestem Synem Bożym. Ale będziecie starali się mnie zabić, myśląc złudnie, że wtedy sprawa będzie załatwiona, że staniecie się zupełnie właścicielami ziemi. Ale też Jezus był pewien ostatecznego triumfu i usprawiedliwienia. Bo ta przypowieść też mówi o, czy kończy się tą historią o kamieniu węgielnym, o tym, który został odrzucony przez budowniczych, który nie został właściwie rozpoznany, a miał walory tego, aby zwiększyć fundamenty, na którym można było postawić słupy podtrzymujące całe konstrukcje. Jezus mówi, kamień, który odrzucili budujący, ten właściwie stał się głowicą naroża, czyli tym kamieniem węgielnym, który narożu ustawiano, aby spajał, aby był tym najmocniejszym elementem, który się nie rozkruszy, który się nie ugnie pod naporem. Tego nie rozpoznali. Ten kamień odrzucili, bo mieli swój sposób na życie. Kolejny fragment od 13 wersetu czytamy o tym, jaki stosunek miał Jezus do podatków. Ale tak naprawdę to nie jest nauka o podatków, czy go płacić, czy nie płacić, tylko historia, która pokazuje też niezwykłą mądrość Jezusa w chwili, kiedy właśnie ci najemnicy z winnicy, ci znawcy pisma, znawcy prawa, starali się złapać Jezusa na czymś, co byłoby pretekstem na postawienie oskarżenia. Posłali więc do Niego niektórych spośród faryzeuszów i Herodianów. Dziwna grupa. Faryzeusze, znawcy prawa, byli przeciwnikami politycznymi Herodian. Herodianie to byli Żydzi, którzy stali się zwolennikami Heroda Antypasa, tego, który kierował Galileą. A więc pod względem politycznym faryzeusze mieli swoich przeciwników w osobach, czy byli przeciwnikami właśnie Herodian. Natomiast teologicznie to wiemy, że byli przeciwnikami Saduceuszy. A więc posłali do Niego niektórych spośród faryzeuszów i Herodianów, którzy potrafili się w tym temacie zjednoczyć, jak prawdziwi politycy, aby Go przyłapać w słowie. Przyszli więc do Niego i mówią: Nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery i nie masz względu na nikogo. Nie patrzysz bowiem na oblicze ludzi, ale wprawdzie nauczasz drogi Bożej. No, na pierwszy rzut oka można by powiedzieć, no, może wreszcie im się coś tam poprzewracało w tych głowach. Może wreszcie przyszli po naukę do Jezusa. Skoro tak powiedzieli, no co? No powiedzieli prawdę, tak? Zachowali się fair. Oddali mu należny autorytet, którym go obdarowywała ogromna rzesza ludzi. Wiemy, że jesteś szczery i nie masz względu na nikogo. Czyli jeśli przyjdę do ciebie, zadam ci pytanie, to wiem, że ty będziesz się kierował tylko istotą wyłożenia tego, jak powinno być, a nie będziesz bawił się w dyplomację czy w jakieś kunktatorstwo. Nie będziesz zainteresowany tym, żeby coś na tym zyskać albo żeby się nie narazić, bo dla ciebie to nie ma znaczenia. Takim był Jezus. Takim go postrzegano nie wszyscy oczywiście, i po nauki właśnie do takiego Jezusa przychodzono. Ale co oni mówią? Pytanie ich brzmi, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? A on świadom ich obłudy powiedział do nich, dlaczego poddajecie mnie próbie? Przyszli, tu już widzimy, Jezus rozpoznał, przepełnieni obłudą, ponieważ wykorzystując klimat w Izraelu, chcieli go zdyskredytować albo w oczach tych w Izraelu, którzy chodzili za nim, byli nim oczarowani, albo też w przypadku drugiej odpowiedzi dać pretekst, aby postawić oskarżenie, aby Rzymianie go mogli pojmać, osądzić i skazać. Dlaczego? Ponieważ podatek był rzeczą bardzo istotną w Rzymie, tak jak w każdym państwie, nie tylko w Polsce płacimy podatki. W czasach rzymskich płacono trzy rodzaje podatków. Był taki podatek gruntowy, wynoszące 1/10 część całego plonu, jeśli to były zbiory gdzieś tam zbóż, albo 1/5, jeśli chodzi o wino i winną latorość. Drugim podatkiem był podatek dochodowy, stanowiący 1% od całości dochodu. Czyli kupcy, którzy robili biznes, 1% musieli odprowadzać na rzecz państwa. No i wreszcie był ten podatek pogłówny, który zbierany był raz w roku i wynosił 1 denara na osobę. Każdy chłopiec, czy każdy mężczyzna od 14 roku życia po 65 rok życia i każda kobieta od 12 roku życia, już kobiety, do 65 roku życia musieli płacić rocznie 1 denara. 1 denar to utrzymanie dzienne jednego żołnierza. Jak już widzicie, ten podatek był głównie przeznaczony na armię. A więc Żydzi płacili na utrzymanie swoich oprawców, na swoich okupantów. Dlatego to ich tak denerwowało, to ich wściekało. Dlatego też przyszli do niego z takim pytaniem, ale jeszcze coś innego było. Tutaj macie monetę wybitą przez Cezara Augusta. W konspekcie, który jest umieszczony na stronie internetowej, bo dopiero później zauważyłem, umieściłem jeszcze jedną monetę, która zapewne była w tych czasach, którą wybił Tyberiusz. Tyberiusz był synem, w zasadzie pasierbem Oktawiana Augusta, tego pierwszego Cezara. Na takiej monecie, jak widzicie, na awersie była głowa Cezara, a z drugiej strony mamy stylistykę, którą tam Cezar przybrał. Ale Tyberiusz na rewersie umieścił siebie na tronie i z napisem wokół Maximus, Pontifex Maximus, czyli najwyższy kapłan. I to rozcieczało Żydów, ponieważ mieli posługiwać się denarem, który w ich mniemaniu był bałwochwalstwem, łamaniem drugiego przykazania. A tym bardziej, kiedy tam lansował się ten Tyberiusz jako żywy Bóg, jako najwyższy kapłan. A więc istota podatku, która szła na utrzymanie armii, odpowiedzialnej za to, żeby utrzymać porządek rzymski, w okupowanej części Izraela. A druga rzecz to to, co przedstawiały te monety. I dlatego pełni obłudy, z chytrością lisa, chcieli podejść Jezusa. On, świadom ich obłudy, powiedział do nich: dlaczego poddajecie mnie próbie? Przynieście mi denara, abym go obejrzał. Znał go. Wiedział, Jezus wiedział, jak wygląda denar. Ale chciał posłużyć się nim, aby im wyjaśnić to, co ich rozłożyło. Przynieśli zatem, a on ich zapytał: czyj to wizerunek i napis? A oni mu odpowiedzieli: Cezara. Wtedy Jezus im powiedział: co cesarskie, oddajcie Cezarowi, a co Boże, Bogu. I byli nim zadziwieni. Tu nie ma żadnego komentarza, staraje się go podpytywać jeszcze cokolwiek. Po prostu im odjęło mowę. Jezus odpowiedział, ale nie naraził siebie. Odpowiedział, ale nie uraził nikogo. Odpowiedział, ale nie złamał żadnego prawa. Odpowiedział, ale też nie złamał zasad, które funkcjonowały w Izraelu. Co cesarskie? Cesarzowi. Co Boże, Bogu. Do dzisiaj to powiedzenie funkcjonuje. A więc to, co jest literą prawa w myśl świata, funkcjonując w świecie, obowiązuje nas jako chrześcijan. Czy podlegamy pod prawo? Podlegamy pod prawo. Ale jesteśmy chrześcijanami i przede wszystkim kierujemy się tym, co jest naszą nową naturą. To jest rozdzielenie dwóch rzeczy i pewne powinności trzeba spełniać. Apostoł Paweł pięknie to wyłożył, kiedy mówi o posłuszeństwie władzy. Jeśli istnieje, żyje w realiach świata, jeśli podpisuje umowę z pracodawcą, to muszę jej przestrzegać. On też. Bo tak funkcjonuje świat. Świat, który człowiek poukładał swoje na swój model, tak jak tą winnicę. Mamy ten sam obraz. Człowiek go zmienił, ponieważ uważał, że ma lepszy sposób na sukces, ma lepszy sposób na życie. Co cesarskie, oddajcie Cezarowi, a co Boże, Bogu. I wreszcie trzeci fragment. Zagadka o zmartwychwstaniu. Wtedy przyszli do niego saduceusze, to jest ta trzecia grupa, faryzeusze, herodianie i saduceusze. Co różniło faryzeuszy od saduceuszy? Saduceusze to była ta najbogatsza grupa arystokracji żydowskiej. Oni zajmowali najważniejsze funkcje, oni pełnili, w większości byli członkami Sanhedrynu. Wśród, z ich grona wybierany był zawsze ten najwyższy kapłan, który miał prawo wejść do miejsca najświętszego raz w roku. I saduceusze uważali tylko pięcioksiąg. Pięć ksiąg mojżeszowych jako wykładnie całego Bożego Słowa. Nie uznawali słowa niepisanego, ponieważ faryzeusze też często powoływali się na przypowieści, na to, co nie było spisane, czego nie mieli w ręce, czego nie mogli rozwinąć. Saduceusze tylko i wyłącznie uważali pięcioksiąg i do niego się odnosili. Nie uważali też w związku z tym, że zmartwychwstanie jest realne. Nie wierzyli też w aniołów, ponieważ uważali, że tego nie ma w księgach mojżeszowych. Wtedy przyszli do niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zapytali go, mówiąc: nauczycielu, Mojżesz napisał, widzimy, na kogo się powołują? Na Mojżesza, na pięć ksiąg mojżeszowych. Mojżesz napisał, że jeśli by czyjś brat umarł i pozostawił żonę, a nie pozostawił dziecka, wówczas jego brat ma wziąć tę żonę i wzbudzić potomstwo swojemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając nie pozostawił potomstwa. Wtedy pojął ją drugi i umarł, nie pozostawiwszy potomstwa. Tak samo i trzeci. I siedmiu nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich zmarła także i ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu, gdy zmartwychwstaną, którego z nich będzie żoną? Gdyż siedmiu miało ją za żonę. Tu chwilkę chciałbym się zatrzymać. Saduceusze odnoszą się do prawa żydowskiego, które powoływało tak zwaną instytucję lewiratu. Lewirat właśnie określał dokładnie, co ma się dziać z wdową, która nie ma potomstwa. I to możecie przeczytać, czy możemy przeczytać w Księdze Powtórzonego Prawa w 25 rozdziale od 5 do 10. Faktycznie w Księgach Mojżeszowych jest taka instrukcja, która miała regulować przede wszystkim zapewnienie potomstwa, prokreacja, aby naród żydowski nie wymarł. Wtedy ustalono, że jeśli umrze mężczyzna, pozostawi swoją żonę, a nie ma tam potomka, no to ma ją pojąć za żonę, tak, kolejny brat, aby wzbudzić potomstwo, aby nazwisko się zachowało i aby była ciągłość tego narodu żydowskiego. Jezus im odpowiedział: czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie pism ani mocy Boga? Wow! Oni nie znają pism? Pięcioksięgu? Jak na tym się wychowali? Zęby zjedli? Że oni wszystko wiedzą. Oni mogą cytować tutaj z rękawa pewne rzeczy. Jezus mówi: nie znacie pism, nie znacie mocy Bożej, która w tych pismach jest. Bo gdy powstaną z martwych, nie będą się żenić ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie na niebiosach. Wow, fajnie będzie. Co do umarłych natomiast, że zostaną wzbudzeni, czy nie czytaliście w Księdze Mojżesza? Do czego się odnosi Pan Jezus? Do pięcioksięgu. Nie pokazuje psalmów, nie cytuje Izajasza w tym momencie, nie cytuje innych wielkich proroków, ale mówi właśnie: uznajecie pięcioksiąg? No to czy nie czytacie o sytuacji przy krzewie gorejącym? Czytaliście w Księdze Mojżesza, jak Bóg przy cierniowym krzaku wypowiedział do Niego słowa. Jakie? Ja jestem Bogiem Abrahama i Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Bardzo błądzicie. Pan Jezus odwołał się do zapisu, który uznawali jak najbardziej w saduceusze. i używa czasu teraźniejszego. Tak? Ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Skoro nie ma zmartwychwstania, to Bóg nie może być Bogiem umarłych, bo ich nie ma. Oni wierzyli, że Bóg jest Bogiem żywych. A więc jeśli Bóg mówi, że jestem Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba, no to jest Bogiem kogo? Żyjących Abrahama, Izaaka, Jakuba. To jest dowód na nieśmiertelność. Mówi do nich: bardzo błądzicie. Można czytać Słowo Boże i nic z niego nie wyciągać. Można czytać Słowo Boże i wyciągać rzeczy złe. Można czytać Boże Słowo i cytować go dla obalenia argumentów chrześcijan, wyrywając rzeczy z kontekstu. Boże Słowo jest spójne. Boże Słowo jest całością. I Boże Słowo jest mocą. Dlatego Pan Jezus powiedział: nie znacie pism i mocy Boga, który w nich trwa. Dziś mamy przywilej, że możemy czytać Pismo Święte wydrukowane i to jeszcze w naszym języku. Mamy ten przywilej, że kończy się ten najnowszy przekład, który tym bardziej powinien być zrozumiały. My nawet korzystamy z wersji dosłownej, która obfituje w ogromną ilość odnośników, przypisów, pokazując oryginalną nazwę tych słów, która podkreśla ten charakter. Ale jeśli nie uznaję mocy Bożej, nie uznaję Pisma, jak w liście do Tymoteusza, jako natchnionego przez Boga, pomocnego do wykrywania błędów, nauczania i tak dalej, to nic z tego nie wyciągnę. Takiego, co zbudzi moją wiarę, wzmocni moją wiarę, spowoduje mój wzrost. Będę ją czytał tylko dlatego, aby coś na siłę znaleźć, albo jeśli jestem chrześcijaninem, a nie przywiązuję uwagi do mocy tkwiącej w Bożym Słowie, mądrości, która tam jest, będę czytał najzwyczajniej z przyzwyczajenia. Tylko dlatego, że zawsze to robię. Tylko dlatego, że inni to robią. Tylko dlatego, że zostałem zachęcony czy nauczony tego, że chrześcijanin przecież czyta Boże Słowo. I kiedy przyjdzie taka sytuacja, to powie: chrześcijaństwo to przede wszystkim jest tym, co stoi na Bożym Słowie, co buduje na Bożym Słowie. Kiedyś na takie sformułowanie zostałem sam przyłapany. Krótko, może kilka lat po nawróceniu. Kiedyś brat Darek Cieślak do mnie zadzwonił. Znacie brata Darka Cieślaka, był tutaj, też prowadził uwielbienie. Zadzwonił do mnie i podał się za dziennikarza z jakiejś gazety. I mówi: a dzwonię do Pana, bo wiem, że Pan jest baptystą, a pisze taki artykuł. Proszę powiedzieć, co przede wszystkim różni Was od innych? A on mówi: wie Pan co? Przede wszystkim to, że my stoimy na Biblii. A on mówi: ale to tak, to jak to bierzecie Biblię i na niej stajecie? I wtedy dopiero sam się stuknąłem w głowę, oczywiście zaczął się śmiać i okazało się, kto z drugiej strony słuchawki jest. Ale nie jest. Gdzieś żyjemy na takich, sami się nakręcamy takimi stereotypami. Sami zaczynamy używać takiej nomenklatury kościelnej, która dla nas jest jasna. Ale my idziemy w tą winnicę. My idziemy w świat. My idziemy po to, aby właśnie jak Pan Jezus mówić przypowieści, które miały odnieść dobry skutek, które miały wzbudzić ciekawość, które miały wzbudzić pytania. Bo przecież każdy wiedział, że jeśli ktoś mówi w przypowieściach, to coś musi tam być głębiej. I padną w końcu pytanie: Panie, ale co to jest ta winnica? Kto jest tym rolnikiem? Kto jest tym synem? Kto jest tym właścicielem? Uczniowie o tym wiedzieli. Zapewne o to spytali. Czy czytasz Boże Słowo właśnie z takim zaciekawieniem? Czy kiedy masz ten swój czas ze Słowem Bożym, to czy właśnie nie łapiesz się na tym, że czytasz, bo zawsze czytasz. Że czytasz, bo wiem, że muszę. Czy też czytasz po to, aby coś znowu cię zaskoczyło. Aby coś stało się odpowiedzią na nurtujące ciebie sprawy. Czy kiedy otwierasz Pismo Święte, to przede wszystkim znajdujesz drogę do Boga. czy tak jak dziś brat Marcin zaczął trzecim rozdziale Ewangelii Jana, czy czytając o Nowym Narodzeniu, wiesz, że to jest jedyny sposób na to, aby dojść do nieba. Dzisiejszy fragment mówi zdecydowanie: jestem nieśmiertelny. Moja dusza jest nieśmiertelna. Moje ciało umrze, ale moja dusza jest nieśmiertelna. Gdzie spędzę wieczność? Czy skorzystałem z Bożej oferty? A jeśli jestem człowiekiem w Chrystusie, to czy uprawiam Bożą winnicę tak, że przyprawia to o uśmiech mojego Boga, właściciela tej winnicy, który pozostawił ją bez nadzorcy, który pozostawił nam wolny wybór, abyśmy mogli cieszyć się dobrymi wyborami, dobrymi decyzjami pod wpływem Ducha Świętego. Jaka jest moja codzienność z Bogiem? Jak korzystam z tej Bożej winnicy? Co mogę zaoferować innym? Czy umie korzystać z mocy tkwiącej w Bożym Słowie? Amen.